Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest czwartek, 22 lutego. Dziś święto Katedry Świętego Piotra Apostoła, święto drugiej klasy. Do niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego zostało nam 38 dni. W dzisiejszym odcinku ostatnią rozprawkę zastąpi rozmowa z rolnikiem prosto z protestu. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Węgry. Węgierski rząd odmówił przyjęcia delegacji amerykańskich senatorów, którzy przybyli w niedzielę do Budapesztu, by omówić kwestię przyjęcia Szwecji do NATO. Senatorowie, 3 demokratów i 1 republikanin, poinformowali o tym na konferencji prasowej zorganizowanej w amerykańskiej ambasadzie w Budapeszcie. Węgierski parlament nie wyraził jeszcze zgody na przystąpienie Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szef węgierskiej dyplomacji, pan Peter Szijjártó, powiedział: Węgry są suwerennym krajem, nasz parlament nie podejmuje decyzji na podstawie wizyt różnych delegacji kongresowych. Zgodnie z zapowiedziami premiera Viktora Orbana, parlament może ratyfikować przystąpienie Szwecji do sojuszu podczas wiosennej sesji, która rozpocznie się już w przyszłym tygodniu. Wcześniej węgierski rząd domagał się, aby przed głosowaniem do Budapesztu przybył premier Szwecji, pan Ulf Kristersson. Ten jednak stwierdził, że jest na to gotowy, ale dopiero po tym, gdy węgierski parlament zagłosuje za przystąpieniem jego kraju do NATO. Wielka Brytania. Oratorium w Oksfordzie odnotowało w ubiegłym roku niespodziewany wzrost próśb o przyjęcie do kościoła katolickiego. Zgłosiło się do niego 20 osób zainteresowanych przyjęciem sakramentów chrztu lub bierzmowania. Z tego powodu po raz pierwszy w oratorium zorganizowano kurs dla dorosłych, którzy pragnęli zostać katolikami. Zakończył się on na początku lutego przyjęciem bierzmowania przez 10 osób. Chętnych było więcej i obecnie trwa druga edycja kursu. Nowi członkowie kościoła pochodzą ze środowisk zróżnicowanych, nie tylko narodowo, ale także pod względem wiary. 5 z nich dopiero niedawno przyjęło chrzest. 3 wychowywało się w rodzinach protestanckich, a 2 w katolickich. Oratorium prowadzone jest przez Zgromadzenie Filipinów, założone w XVI wieku przez świętego Filipa Neriego. Jego ważnym członkiem w Oksfordzie był wybitny XIX-wieczny konwertyta z anglikanizmu, kardynał John Henry Newman. 3. sprawka to krótka żywotów świętych lub jak dziś informacji o danym święcie, dawka. Dziś obchodzimy święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Już od IV wieku rzymscy chrześcijanie obchodzili święto Katedry Świętego Piotra, wspominając, że był on pierwszym biskupem ich miasta. Składali również dziękczynienie za to, że Rzym stał się stolicą chrześcijaństwa. Do dziś w Bazylice Świętego Piotra znajduje się tron, na którym zasiadał pierwszy papież. Ponieważ data 22 lutego przypada najczęściej podczas Wielkiego Postu, w niektórych stronach zaczęto obchodzić to święto 18 stycznia. Z biegiem lat ustaliły się w ten sposób dwa odrębne święta. 18 stycznia Katedry Świętego Piotra w Rzymie i 22 lutego Katedry Świętego Piotra w Antiochii. Święty Piotr bowiem, zanim udał się do Rzymu, w którym poniósł męczeńską śmierć, próbował założyć stolicę kościoła w Antiochii. Osobne święta obchodzono aż do lat 60. ubiegłego wieku, do reform Jana XXIII, który połączył oba święta pod ogólną nazwą Katedry Świętego Piotra i ustalił jego datę na 22 lutego. Stany Zjednoczone i cały świat. Platforma Disney Plus postanowiła ograniczyć swoim najmłodszym widzom dostęp do niebezpiecznych dla nich treści. Czyżby chodziło o wszechobecną propagandę tęczową i o seksualizację dzieci? Nie. Troska o najmłodszych spowodowana jest nieodpowiednimi dla nich treściami zawartymi w takich znanych filmach dla dorosłych jak Piotruś, Pan, Dumbo, Księga Dżungli czy Zakochany Kundel. Od tej pory na platformie Disney Plus nie będą one dostępne w trybie juniora, przeznaczonym dla nieletnich. Decyzja jest podyktowana walką z rasizmem, a dokładniej z promowaniem stereotypowych zachowań przez postacie, które reprezentują daną społeczność lub narodowość. I tak na przykład w Piotrusiu Panie często pada określenie, co wrażliwszych słuchaczy proszę o zatkanie uszu, czerwonoskóry, które według wokistowskich standardów obraża rdzennych mieszkańców Ameryki, choć nie wiadomo, czy oni sami o tym wiedzą. Disney dba o to, by ani dzieci, ani dorośli nie popadli w te zgubne stereotypy. I dlatego zanim użytkownik obejrzy niebezpieczny film animowany na platformie Disney+, na ekranie pojawi się komunikat z ostrzeżeniem, że dana bajka zawiera negatywne lub nieprawdziwe wyobrażenia dotyczące pewnych grup ludzi lub kultur. Nareszcie więc jesteśmy bezpieczni. Ekwador. Trybunał Konstytucyjny Ekwadoru zakwestionował artykuł 144 Kodeksu Karnego, przewidujący za zabójstwo drugiej osoby karę od 10 do 13 lat więzienia, legalizując w ten sposób eutanazję. To wynik skargi 42-letniej pani Paoli Roldan, która cierpi na stwardnienie zanikowo-boczne. Wniosła ona o prawo do tzw. godnej śmierci. Poparło ją w tym 7 na 9 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał uznał, że lekarz w sposób wolny, świadomy i jednoznaczny musi uwzględnić wniosek pacjenta o czynną eutanazję ze względu na intensywne cierpienie spowodowane poważnym i nieodwracalnym uszkodzeniem ciała lub poważną i nieuleczalną chorobą. Zmiana prawa dotyczącego eutanazji poprzez wyrok sądu to element szerszej strategii mającej miejsce w krajach Ameryki Środkowej i Południowej. Eutanazję wprowadzono podobnie w Kolumbii i Meksyku, w zwinny sposób obchodząc sprzeciw parlamentarzystów i władzy wykonawczej. Hongkong i cały Kościół. 92-letni emerytowany biskup Hongkongu, kardynał Joseph Zen, opublikował na swoim blogu obszerny artykuł dotyczący tzw. synodu o synodalności. Twierdzi w nim, że trwająca wokół synodu dyskusja ukazuje dwie przeciwstawne wizje natury, organizacji i roli Kościoła. W artykule kardynała Zena czytamy: z jednej strony Kościół jest przedstawiany jako założony przez Jezusa na fundamencie apostołów i ich następców, z hierarchią wyświęconych szafarzy, którzy prowadzą wiernych w drodze do niebiańskiego Jeruzalem. Z drugiej strony mówi się o nieokreślonej synodalności, demokracji ochrzczonych. Hierarcha, odnosząc się do wezwania synodu do wspólnego podążania, pyta, jaki jest cel tej podróży? Czy istnieje przewodnik, który zapewnia właściwy kierunek? Kardynał Zen ostrzega także przed zastosowaniem jako metody prac synodalnych tzw. rozmów w duchu, czyli procesu zainicjowanego przez jezuitów w Kanadzie. Napisał, narzucenie tej metody na obrady synodu jest manipulacją, mającą na celu uniknięcie dyskusji. To wszystko psychologia i socjologia, bez wiary i teologii. Siódma sprawka to krótka katechizmu, dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek. Wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział drugi. Szczegółowy opis powrotu człowieka do Boga. Punkt dziewiąty. Inne efekty miłości. Radość. Pokój. Miłosierdzie. Dobroczynność. Jałmużna. I upomnienie braterskie. Co dzieje się w duszy, gdy panuje w niej cnota miłości? I jaki jest zasadniczy owoc tej cnoty? Zasadniczym owocem tej cnoty jest to, co nazywamy radością. Czy ta radość, będąca owocem miłości, jest absolutna i nie ma w sobie żadnej domieszki smutku? Ta radość jest absolutna i nie ma w sobie żadnej domieszki smutku w przypadku nieskończonego szczęścia, którym Bóg jest dla siebie samego oraz dla wybranych w niebie. Jednakże jest ona zmieszana ze smutkiem w przypadku Bożego szczęścia, które nie jest jeszcze osiągnięte przez duszę w czyśćcu i przez tych wszystkich, którzy żyją jeszcze na ziemi. Dlaczego w tym drugim przypadku radość jest zmieszana ze smutkiem? W tym drugim przypadku radość jest zmieszana ze smutkiem z powodu zła fizycznego i zła moralnego, jakich doświadczają ci, którzy nie osiągnęli jeszcze szczęścia u Boga. Czy pomimo tego w cnocie miłości radość powinna dominować? Tak, Pomimo tego w cnocie miłości radość powinna dominować, gdyż ta radość ma za swój zasadniczy przedmiot i za pierwszą przyczynę nieskończone szczęście rozkoszującego się wiecznie nieskończonym dobrem boskiego przyjaciela, który nie jest niczym innym niż samym sobą, a którym cieszy się, będąc całkowicie poza zasięgiem jakiegokolwiek zła. Czy jest jeszcze jakiś inny owoc wynikający z cnoty miłości? Tak, jest to owoc, który nazywamy pokojem. Czym jest ten pokój? Pokój to niewzruszony porządek albo doskonała harmonia. Pokój jest źródłem tego, że zarówno w nas, jak i we wszystkich rzeczach, wszystkie nasze uczucia i uczucia wszystkich innych istot kierują się ku Bogu, przedmiotowi najwyższemu naszego doskonałego szczęścia. Czy cnota miłości ma tylko te dwa owoce wewnętrzne? Nie, jest jeszcze jeden owoc wewnętrzny, który nazywamy miłosierdziem. Czym jest miłosierdzie? Miłosierdzie jest specjalną cnotą, różną od cnoty miłości, ale będącą jej owocem, która powoduje zmiłowanie się nad czyimś nieszczęściem, zgodnie z powinnością wynikającą stąd, że my także możemy podlegać temu nieszczęściu, albo co najmniej stąd, że uważamy nieszczęście kogoś w pewnym sensie za własne, ze względu na przyjaźń, która nas z nim łączy. Czy cnota miłosierdzia jest wielką cnotą? Tak, jest doskonałą cnotą, która jak najbardziej odpowiada Bogu, choć nie z powodu tych uczuć bólu lub smutku, których w nim nie ma wcale, ale raczej z powodu skutków, które powoduje miłosierdzie poruszone przez miłość. Czy wśród ludzi cnota ta jest właściwa przede wszystkim dla najdoskonalszych? Tak, wśród ludzi cnota ta jest właściwa przede wszystkim dla najdoskonalszych, gdyż im bardziej ktoś przybliża się do Boga, tym bardziej konieczne jest, by powodowało nim miłosierdzie, skłaniając go do zaradzenia nieszczęściom wszędzie dookoła niego, przy wykorzystaniu dostępnych mu środków, czy to duchowych, czy też doczesnych. Czy praktykowanie tej cnoty jest bardzo pomocne w ustanawianiu i umacnianiu pokoju społecznego pomiędzy ludźmi? Tak, praktykowanie tej cnoty jest bardzo pomocne w ustanawianiu i umacnianiu pokoju społecznego pomiędzy ludźmi. Czy istnieją jakieś uczynki, które byłyby objawem cnoty miłości? Od odpowiedzi na to pytanie zaczniemy jutro. Polska. Jak informuje Radio Gdańsk, miejski program edukacji seksualnej Zdrowe Love okazał się klapą. Z programu w całym ubiegłym roku skorzystały jedynie 43 osoby, a od 8 miesięcy organizatorzy nie przeprowadzili żadnych zajęć dla uczniów. Wiceprezydent Gdańska pani Monika Habior za klęskę programu wini środowiska prawicowe. Jak wskazuje, na początku program cieszył się o wiele większym zainteresowaniem, ale ogólnopolska krytyka i potrzeba dodatkowych zgód sprawiły, że ostatnio chętnych było bardzo mało. W związku z brakiem zainteresowania kontynuacja programu stoi pod znakiem zapytania. Jednak dzielna pani wiceprezydent ma już kolejny plan – współpracę z rządem przy wprowadzaniu w szkołach obowiązkowej edukacji seksualnej. Program Zdrowe Love istnieje w Gdańsku od kilku lat, ale w grudniu roku 2022 władze miasta dokonały jego odświeżenia. Dla uczniów pierwszych klas szkół ponadpodstawowych przygotowano zajęcia promujące antykoncepcję oraz ideologię LGBTQ i wszystkie inne literki. Oto lewicowa metodologia w najczystszej postaci. Jeżeli edukacja seksualna nie cieszy się zainteresowaniem uczniów ani rodziców, uczyńmy ją obowiązkowym przedmiotem w szkole. Ponownie Polska. Związek Ukraińców w Polsce chce, by Ukraińcy nieposiadający obywatelstwa polskiego otrzymali w Polsce prawa wyborcze. Początkowo miałoby się to odbyć na poziomie samorządu gminnego. Obecnie kodeks wyborczy przyznaje prawa wyborcze w wyborach samorządowych zamieszkałym w Polsce obywatelom krajów Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Mogą oni głosować i sami startować do rad gmin, na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Prawa te nie obejmują natomiast wyborów do rad powiatów i sejmików wojewódzkich. Praw wyborczych nie mają cudzoziemcy z pozostałych krajów, Jednak jest to możliwe po zmianie kodeksu wyborczego. Jak tłumaczy w rozmowie z Dziennikiem Rzeczpospolita profesor Tomasz Koncewicz, kierownik Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej na Uniwersytecie Gdańskim, prawo unijne nie zabrania rozszerzania prawa wyborczego na obywateli innych krajów, o ile nie narusza to unijnych zasad lojalności, solidarności i poszanowania wspólnego interesu. Zwykle ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś w jej miejsce rozmowa z zaprzyjaźnionym rolnikiem, prosto z protestu. Naszym gościem jest mój przyjaciel Adam, katolik, który jest rolnikiem. Witaj Adamie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Wysłałeś mi dzisiaj pozdrowienia z traktora, z protestu rolników. Gdzie teraz jesteś?
Jestem rolnikiem z powiatu starogardzkiego. I dzisiaj organizujemy strajk rolniczy przyjazdem od Starogardu w kierunku Zbewa i z powrotem w kierunku Starogardu.
Adam, myślę, że większość słuchaczy wie, czego dotyczą te protesty, ale czy mógłbyś opowiedzieć o tym z perspektywy rolnika? Co wami kieruje? Przeciw czemu są te protesty?
Protesty pokazują sprzeciw nas, rolników, na założenia Zielonego Ładu oraz nowej wspólnej polityki rolnej. Wyrażamy także sprzeciw na wprowadzenie na rynki Polski oraz państw Unii Europejskich produktów rolnych wytwarzanych w sposób niezgodny z dyrektywami Unii Europejskiej. Sprzeciwiamy się także nadmiernej biurokracji w rolnictwie oraz uproszczenia prawa, które dotyczy naszej pracy. Dotyczy coraz bardziej zaostrzenia przepisów w rolnictwie dotyczących stosowania środków ochrony roślin. Wycofywane są różne substancje czynne. Dotyczy stosowania nawozów. Nasze rolnictwo ma stawać się coraz bardziej zdrowe, coraz bardziej przyjazne dla środowiska. Nasze produkty mają być coraz lepsze dla konsumentów. I to wszystko jest prawda, tak? Niech to będzie. Tylko pytanie, dlaczego w tym samym czasie sprowadzamy do Unii Europejskiej zboża, które nie podlegają kontrolom jakości, które uprawiane są w państwach, gdzie może być stosowane wszystko, bez żadnych norm, sprowadzane do Unii Europejskiej, a następnie my to konsumujemy, a nasze zboża często wypływają poza granice Unii Europejskiej. To jest jakiś absurd. Doświadczamy teraz tego już od dłuższego czasu, bo z Ukrainy są sprowadzane bardzo duże ilości zbóż. My, rolnicy polscy, mamy przez to problem ze sprzedażą, z uzyskaniem odpowiedniej ceny, bo tam jest produkcja dużo tańsza. Widać, że Unia Europejska sprzyja rolnikom, ale wszystkim tylko nie w Unii Europejskiej.
Powiedz mi proszę Adamie, jak w ogóle ty widzisz rolę rolników w społeczeństwie? To jest twoja codzienna praca, jak ty byś chciał, żeby było?
Rolnik powinien mieć relacje ze swoim konsumentem. Jeżeli prowadzi gospodarstwo, interesuje się czymś, jakąś hodowlą, jakąś uprawą warzyw, czy to może nawet zbóż, powinien mieć osobisty kontakt z odbiorcą, stworzyć grupę konkretnych osób, rozwijać to, potem pocztą pantoflową, pozyskiwać kolejnych odbiorców, rozwijać swoje pasje. I jak ma tą więź i są osoby, które ufają mu, że on robi dobry produkt, to on się będzie starał, a osoby będą za to odpowiednio go nagradzały. Obecne prawo jednak nakłada takie ilości przepisów, takie ilości nakazów, norm, zakazów, że jest to wszystko ciężko spełnić i zamiast zajmować się pracą rzeczywistą, to musimy spełniać szereg wymagań, żeby nie mieć zatrzymanych dopłat czy zamkniętej produkcji roślinnej, czy to zwierzęcej.
Adamie, bardzo ci dziękuję, że zechciałeś z nami porozmawiać. Warunki masz takie, jakie masz, jesteś w traktorze. Myślę, że to, co powiedziałeś, było cenne, pokazanie tego z perspektywy rolnika, całej tej sytuacji. Życzę ci, żeby te strajki przyniosły skutek i to nie tylko jakiś taki przejściowy, ale trwały. Jeszcze raz wielkie dzięki i z Panem Bogiem.
Dziękuję za rozmowę, Dawidzie, z Panem Bogiem.
Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że kolejna msza święta w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich patronów tej pracy zostanie odprawiona 17 marca. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Piotrze Apostole, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.